TOK 360 to podsumowanie dnia prosto z TOK FM. Zawsze od poniedziałku do piątku około 18.30. Zapraszam.
TOK 360.
To przelew, jakiego w historii Polski nie było. Z Brukseli popłynęło do nas 27 miliardów złotych. To są pieniądze z KPO, które mają być przeznaczone m.in. na walkę ze smogiem czy budowę żłobków. Teheran wzywa zachodnie państwa, aby doceniły jego powściągliwość. To po tym, jak w sobotnią noc Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów i pocisków. Ale wcześniej uprzedził o swoich zamiarach, co przyczyniło się do zestrzelania 99% z nich. To pierwszy w USA proces karny byłego prezydenta. Donald Trump zasiadł na ławie oskarżonych, bo według śledczych ukrywał to, że płacił za milczenie aktorce porno Stormy Daniels przed wyborami w 2016 roku. 2% na takim poziomie inflacja zalicza swój prawdopodobny tegoroczny dołek, ale na radość jest za wcześnie, mówią ekonomiści. Wciąż mocno drożeją usługi, a zatem inflacyjny obraz dzisiaj w ekonomii 360, w której także o trwającej zimie w rekrutacjach pracowników. A to jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zaczynamy podsumowanie dnia.
TOK 360.
Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Dzień dobry. Do Polski trafił dzisiaj pierwszy przelew pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Kwota robi wrażenie, bo to jest 27 miliardów złotych. Na co zostaną wydane te pieniądze? Najwięcej, bo ponad 1,5 miliarda złotych zasili wkrótce program Czyste Powietrze. Kolejne punkty to jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu, remonty na kolei i budowa żłobków. Mówi o tym wszystkim ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
To jest naprawdę ważny dzień dla polskiej gospodarki, ważny dzień dla polskich inwestycji.
Przelew to jest realizacja pierwszego wniosku Polski o płatność. Kolejne dwa wnioski rządzący chcą wysłać do Brukseli jeszcze w tym roku, na przełomie sierpnia i września.
Następną płatność chcielibyśmy i planujemy otrzymać do końca tego roku.
Dla Polski realizacja KPO to jest wyścig z czasem na wykorzystanie, bowiem tych wszystkich pieniędzy zostały nam już tylko 2 lata. A ten temat jeszcze powróci w TOK 360 w rozmowie z Janem Szyszko, wiceministrem funduszy i polityki regionalnej, a także Julią Cydejko z Polityki Insight. Premier Donald Tusk odwołał Jacka Protasiewicza ze stanowiska wicewojewody dolnośląskiego. Powiązany z PSL-em polityk zamieścił w mediach społecznościowych serię obraźliwych i wulgarnych wpisów pod adresem kilku osób, w tym jednego z działaczy PiSu. O odwołanie wnioskował wojewoda Maciej Awiżeń.
Pan Jacek Protasiewicz został odwołany z dniem dzisiejszym ze stanowiska drugiego wicewojewody dolnośląskiego. Podpisał pan premier. Wniosek był wojewody, czyli mój, pozytywnie zaopiniowany przez ministra MSWiA. Skończyło się, jak się skończyło.
Wojewoda podkreśla, że wpisy w internecie są prywatnymi opiniami Jacka Protasiewicza i w żaden sposób nie wyrażają stanowiska wojewody.
Osoba będąca wicewojewodą czy wojewodą musi mieć nieposzlakowaną opinię i zdolności do tego, żeby być tym wojewodą. Niestety tymi wpisami też pokazał, że to nie jest to miejsce, które powinien zajmować.
Te skandaliczne wpisy jednak nie muszą zakończyć i tak burzliwej kariery politycznej Jacka Protasiewicza, bo w niedzielę może się wręcz okazać, że zostanie on znowu posłem. No bo w niedzielę odbywa się druga tura wyborów samorządowych, a we Wrocławiu w dogrywce o prezydenturę walczy posłanka trzeciej drogi Izabela Bodnar. No i jeśli wygra, jej miejsce na Wiejskiej zajmie właśnie Jacek Protasiewicz. Ale szef Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz na razie takiego scenariusza nie rozważa.
Myślę, że najpierw musi sam uporządkować tutaj kilka spraw i musi odpocząć.
I jak nieoficjalnie dowiedział się reporter TOK FM Wawrzyniec-Zakrzewski, jakiekolwiek decyzje, co dalej z Jackiem Protasiewiczem, ludowcy będą podejmowali właśnie po niedzielnym rozstrzygnięciu we Wrocławiu. Na w całej sprawie zabrał głos dzisiaj także sam Protasiewicz. Muszę zająć się sobą, nie zamierzam podejmować ewentualnie przewodniczącego mi mandatu poselskiego, zapowiedział po południu na Platformie X były wicewojewoda dolnośląski.
TOK 360.
Zgodnie z zapowiedziami aktywiści klimatyczni z grupy Ostatnie Pokolenie rozpoczęli dzisiaj kolejną odsłonę swoich protestów. I w porannym szczycie komunikacyjnym na kilkanaście minut zablokowali 2 warszawskie mosty. Akcji przyglądał się reporter TOK FM Cezary Jaszczyk i jak usłyszał, w najbliższych dniach blokad ma być więcej.
Młodzi aktywiści domagają się w ten sposób spełnienia swoich postulatów przez rząd, a chodzi o przeznaczenie pieniędzy z budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój komunikacji w regionach i wprowadzenie zintegrowanego biletu na połączenia lokalne i regionalne za 50 zł w całym kraju. Dziś rano aktywiści przez kilkanaście minut blokowali mosty Świętokrzyski i Śląsko-Dąbrowski w kierunku Śródmieścia. Akcja nie przemówiła do dużej części kierowców i pasażerów komunikacji.
Zdenerwowana bardzo, dlatego że takie akcje utrudniają mi życie, proszę pana. To znaczy, jeżeli człowiek chce, to proszę do Sejmu sobie iść i tam sam tam bajkotować. Mi się śpieszy do pracy, wie pan, ja po prostu załamana i bardzo, bardzo zdenerwowana. Wysiadłam z autobusu i teraz na pieszo muszę iść, nie wiadomo dokąd, bo następny autobus też nie pojedzie.
Mówiła mi jedna z mieszkanek. Protest zakończył się interwencją policji, która dosłownie ściągnęła aktywistów z ulicy. Ostatnie pokolenie zapowiada tego typu blokady na najbliższe dwa tygodnie. Wiadomo, że do kolejnej ma dojść jutro rano, ale gdzie dokładnie, tego nie zdradzają.
Informował reporter TOK FM Cezary Jaszczyk. Do tego tematu także jeszcze wrócimy w TOK 360. Po godzinie 19 będzie z nami Jan Latkowski z grupy Ostatnie Pokolenie. Państwowy monitoring wykazuje w ostatnich dniach wysokie zasolenie Wisły na krakowskim odcinku. To jest efekt zrzutu ścieków, między innymi ze Śląska. Aktywiści apelują o ochronę rzeki, bo to właśnie wysokie zasolenie wody było jedną z przyczyn masowego zakwitu złotych alg w Odrze. Wyniki pomiarów wykazują na wysokie, niebezpieczne zasolenie wody, o czym mówi Paweł Chodkiewicz z Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.
To zasolenie oczywiście spływa do nas z terenów Śląska, z kopalni, ale również ze zrzutów ścieków, z oczyszczalni, czy też nielegalnych zrzutów z szamp. Mamy tutaj taki problem, że rzeka Wisła jest zapomniana i nie są podejmowane żadne kroki, aby zmniejszyć ten ładunek zasolenia.
Kwestia ochrony rzek wymaga natomiast zmian ustawowych, mówi wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska Daria Gosek-Popiołek.
Wprowadzenie górnych limitów stężeń chlorków i siarczanów, podniesienie opłat za zrzut zasolonej wody, wprowadzenie obowiązku ciągłego monitoringu. To jest olbrzymia transformacja tego systemu, który funkcjonuje w polskich kopalniach. Państwo polskie musi wziąć się do pracy. Tak jak działało w kwestiach smogu, tak teraz pora na rzeki.
A po weekendzie majowym ma zostać zorganizowany okrągły stół w sprawie zmian w prawie z organizacjami pozarządowymi.
Podsumowanie dnia w Radiu TOK FM.
Po tym, jak przywódcy państw G7 potępili atak Iranu na Izrael, Teheran wezwał państwa zachodnie, aby doceniły powściągliwość Iranu. To jest właściwie cytat z tego stanowiska irańskiego. Rzecznik tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Nasser Kanani, powiedział, że Zachód nie powinien rzucać oskarżeń wobec Teheranu.
Zamiast rzucać oskarżenia, kraje zachodnie powinny doceniać powściągliwość Iranu i jego odpowiedzialne działanie na rzecz stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Kraje zachodnie powinny odpowiedzieć przed opinią publiczną za działanie, które podjęły w trakcie 7 miesięcy trwania zbrodni wojennych popełnianych przez Izrael.
Do deeskalacji konfliktu między Iranem a Izraelem wzywają czołowi przywódcy państw zachodnich, w tym Francji i Niemiec. Główny sojusznik Izraela, Stany Zjednoczone, również nalegają na niezaognianie tego sporu. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie oczywiście śledzą polskie władze. O sytuacji znajdujących się tam Polaków albo tych, którzy planują podróż na Bliski Wschód, mówi reporter TOK FM Maciej Kluczka.
Rzecznik resortu spraw zagranicznych Paweł Wroński podkreśla, że mimo napiętej i niebezpiecznej sytuacji na Bliskim Wschodzie, ciągle wyjeżdżają tam Polacy.
Ponieważ do Iranu również w ostatnim czasie, jak dowiedzieliśmy się, udała się wycieczka. Zwracam się do tych, którzy zamierzaliby w celach turystycznych wybrać się w ten rejon.
Wiosna i lato to okres wzmożonego ruchu pielgrzymkowego do Izraela i Ziemi Świętej. MSZ apeluje do organizatorów takich wyjazdów, by te zaplanowane na najbliższe czas odwołali.
Dopóki sytuacja nie jest stabilna, również do kościołów, do związków wyznaniowych apelujemy, aby nie urządzać pielgrzymek.
Rzecznik MSZ dodał, że nie ma potrzeby ewakuacji polskich obywateli z Izraela, bo ci, którzy chcą stamtąd wyjechać, mogą to zrobić rejsowymi samolotami. Maciej Kluczka, TOK FM.
Dodajmy, że w sumie Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów i pocisków. Izrael natomiast z pomocą sojuszników zestrzelił 99% z nich.
TOK 360.
W Stanach Zjednoczonych rusza proces byłego prezydenta Donalda Trumpa. Chodzi o sprawę zapłaty kampanijnymi pieniędzmi za milczenie aktorce porno Stormy Daniels. To jest pierwsze postępowanie karne, w którym polityk będzie uczestniczył w charakterze oskarżonego i do tego były prezydent. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego mówiła w TOK FM, że nie jest przesądzone, że proces zaszkodzi Trumpowi w trwającej w USA prezydenckiej kampanii wyborczej.
Gwiazda Trumpa będzie błyszczeć w związku z tym procesem. To jest taki pretekst do ekspozycji medialnej. On po prostu jest w tym dobry. Natomiast wybory zdecydują się głosami tych, którzy dzisiaj są niezdecydowani, albo tych, którzy z reguły do tych wyborów nie chodzą. Tutaj szanse Trumpa maleją w tym starciu z Bidenem. Myślę, że każdemu innemu zaszkodziłaby ta sprawa. No ma wymiar obyczajowy, no ale z drugiej strony ci wyborcy, którzy nie popierają stylu życia i filozofii poglądów na temat ról społecznych, płci Donalda Trumpa, ani na niego nie głosowali, ani jego nie popierają. Sondaże mówią w tej chwili, że 1/4 wyborców Trumpa nie zagłosuje na niego, jeżeli on zostanie skazany.
Trump ma odpowiedzieć między innymi za fałszowanie dokumentacji kampanii wydatków. Nie żyje filozof, historyk religii, eseista i poeta profesor Zbigniew Mikołajko. Miał 72 lata. Był profesorem, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, pełnił funkcję kierownika Zakładu Badań nad Religią w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był także członkiem Akademii Amerykańskiej w Rzymie oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wykładał na różnych uczelniach warszawskich, a także w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był także częstym gościem Radia TOK FM. W styczniowym magazynie Filozofa tak mówił o swoim stosunku do sztucznej inteligencji.
Noszę w sobie rozmaite zastrzeżenia. Gdyby tak dobrze się przyjrzeć, zaczyna się to w jakichś takich antyutopiach, bo ja wiem, w połowie XVII wieku Cyran de Bergerac, jego wspaniały szermierz i autor, długonosy, w jego antyutopii właśnie, czy utopii, bo to tam są mieszane wątki, Państwa i Miasta Księżyca, a później jest oczywiście Swift, jest Podróże Gullivera, aż po różne historie łącznie z Fahrenheitem Bradbury'ego i tak dalej, gdzie budowane są jakieś wizje maszynerii, która najpierw miała nam służyć, a później właściwie padamy jej pastwą. Stosunek do tych rzeczy, o których pan mówi, jest właśnie taki, że jak powiadam, trochę tak, trochę nie.
Mówił profesor Mikołajko w styczniowej rozmowie z Tomaszem Stawiszyńskim w Radiu TOK FM i teraz właśnie z Tomkiem się łączymy. Witaj.
Dzień dobry, cześć.
Ja chciałem cię przede wszystkim zapytać o to, co profesor wniósł do twoich audycji, choć mam świadomość, że to trudne pytanie i krótka odpowiedź będzie trudna.
Bardzo trudne. No to przede wszystkim jest ogromna strata i rzeczywiście i taka strata osobista dla wielu z nas, którzy profesora Mikołajkę znaliśmy i też ogromna strata dla polskiej kultury. A powiem tak, że to samo wnosił do tych moich audycji profesor Mikołajko, co do polskiej kultury wnosił, to znaczy wielką erudycję, wielką mądrość, niepokorę, kolorowość do tego i pewnego rodzaju buntowniczość, bo to był człowiek pod wieloma względami wyłamujący się z różnych schematów, standardów, wielki erudyta. No, bardzo jest to dla mnie też trudne w tym sensie osobistym, że ja profesora Mikołajkę znam od wielu, wielu lat. Był dla mnie bardzo ważną postacią, która też w ogromny sposób na mnie osobiście oddziałała. Taką miałem myśl, jak się zastanawiałem tuż teraz przed wejściem na antenę, co takiego najogólniejszego na temat profesora Mikołajki powiedzieć zaraz na początku, jak mnie o to zapytasz. No więc przypomniała mi się taka definicja inteligenta, którą kiedyś dał w jednej ze swoich książek Jean Amery, autor zresztą profesorowi Mikołajce bardzo bliski. Otóż Amery mówił, że inteligent to jest ktoś taki, dla kogo naturalną siatką odniesień, naturalnym środowiskiem pojęciowym, myślowym, też emocjonalnym. Jest kultura, literatura, sztuka, mit. No, słowem, ta cała sfera znaczeń, w której funkcjonujemy. I myślę sobie o profesorze właśnie w ten sposób, że to był taki prawdziwy inteligent.
Jeszcze w styczniu audycja z udziałem profesora i na pewno nie przyszłoby ci wtedy do głowy, że w kwietniu już profesora, zaproszenie profesora do audycji się stanie niemożliwe. Ktoś odchodzi, wtedy zawsze towarzyszy nam to poczucie pustki, ale w tym momencie myślę, że możemy powiedzieć o tym, czego na przykład można było nauczyć się od profesora, pracując z nim, czy też po prostu słuchając audycji z jego udziałem.
No, profesor Mikołajko pisał o śmierci zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym w sposób nieporównywalny z żadnym innym autorem z zakresu filozofii i innych dziedzin. To był jeden z takich tematów, który on na różne sposoby, właściwie od początku swojej pisarskiej działalności, no, z którym się zmagał nieustannie. I to też o tym myślę dzisiaj, myślałem o tym też, kiedy dowiedziałem się o jego śmierci, że myśmy też tyle rozmów odbyli na ten temat, również w tej audycji w toku. No i teraz profesor Mikołajko się jakoś z tą śmiercią spotkał, co było jakimś takim leitmotivem jego myślenia, jego życia również. To są takie momenty mocno metafizyczne, powiedziałbym, kiedy się z tą nieuchronnością, nieodwołalnością śmierci stykamy. On, myślę, nam dał, i tego na pewno można się było od niego nauczyć, jak sądzę, po pierwsze język do tego, żeby o tym doświadczeniu, o tym zjawisku, o tym pojęciu śmierci mówić, bo żyjemy w kulturze, która ten temat wypiera, która jest skoncentrowana na witalizmie, na zdrowiu, na takim marzeniu naiwnym o tym, że jak będziemy o siebie wystarczająco dobrze dbać, to wtedy nas to nie spotka. Tutaj profesor Mikołajko żadnych złudzeń nie miał i właśnie dzięki temu, że ten temat na różne sposoby był jakoś ośrodkowy w jego twórczości, to mamy dzięki temu dużo książek, dużo tekstów, które no właśnie dotykają śmierci, które o śmierci uczą nas myśleć, mówić i w tym sensie pozwalają nam się z tym tematem jakoś oswajać, jakoś też przygotowywać się w cudzysłowie na śmierć innych, bliskich i naszą własną, bo jest ona nieodwołalna i nieuchronna. Ale też myślę, że można się było nauczyć od profesora Mikołajko i to jest to coś ważnego, takiego już poza jakby tymi wszystkimi teoretycznymi, filozoficznymi, naukowymi rzeczami, to takiej wielkiej życzliwości. To był człowiek naprawdę niezwykle życzliwy, ciepły, uważny, taki, do którego można było się zwrócić z różnymi problemami, który pomagał, wielu osobom pomógł. Mnóstwo jest takich wspomnień teraz w mediach społecznościowych o nim, że to był ktoś, kto naprawdę potrafił rzucić wszystko i pomagać. I nie tylko ludziom. Nie tylko ludziom, bo też kotom, bo psom, bo różnym innym istotom, które współdzielą z nami ten los tych żyjących, a potem umierających. Był bardzo wrażliwy na cierpienie zwierząt, więc to też było takie bardzo niezwykłe w nim. On oczywiście był osobą, która często w sposób bardzo dosadny wyrażała swoje przekonania i też wiele osób jakoś miało do niego różne wypowiedzi, pretensje, że to było za ostro, tutaj zbyt mocno, tutaj kogoś uraził, tutaj jakoś coś takiego powiedział, co źle bywało odbierane, ale nawet jeśli są takie wypowiedzi, które może wydają się komuś, nie wiem, nie w porządku albo przesadne, to były wypowiedzi, a człowiek był niezwykły, ciepły, otwarty, no naprawdę, naprawdę niebywała postać.
Bardzo dziękuję. Tomasz Stawiszyński, autor magazynu Filozofa w Radiu Tok FM, był razem z nami. To jeszcze zaprośmy Państwa na niedzielę, bo Anna Wacławik-Orpik będzie podsumowywała audycję z udziałem profesora Mikołajki, te audycje, które poprowadziła w Radiu Tok FM, bo audycja Magazyn Filozofa to nie był jeden program, w którym profesor regularnie się pojawiał, także wywiad pogłębiony to jest ta audycja, gdzie Państwo wciąż mogą znaleźć wywiady z panem profesorem, no bo są one dostępne w podcastach. No to tok.fm.pl w naszej aplikacji mobilnej. Już prawie 20 minut po godzinie 18. Za chwilę będziemy sprawdzać prognozy pogody na najbliższe godziny, najbliższą dobę, a wcześniej ekonomiczne podsumowanie dnia.
Ekonomia 360.
Wojciech Kowalik. Inflacja w swoim tegorocznym dołku spadła do 2%. Taki jest ostateczny inflacyjny odczyt za marzec. Co w tym czasie podrożało najbardziej, a co staniało? Zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego przeanalizował Tomasz Setta.
W porównaniu do zeszłego roku najmocniej w górę poszły ceny usług. W marcu płaciliśmy za nie aż o ponad 6,5% więcej. Rok do roku droższe okazały się między innymi wizyty u fryzjera czy kosmetyczki, ale też usługi turystyczne czy sportowe. W tym samym czasie żywność potaniała o blisko 0,5%. W ciągu roku spadły ceny ryżu, mąki, mleka czy mięsa drobiowego. W górę poszły za to ceny herbaty, kakao, soków owocowych czy wędlin. Mniej niż przed rokiem płaciliśmy też w marcu za paliwo. Największą różnicę mogli zobaczyć tankujący gaz, który miesiąc temu był tańszy o blisko 10%. Tomasz Setta, TOK FM.
Marcowy dołek nie jest jednak powodem do ogłaszania zwycięstwa w walce z inflacją. Podobnie zresztą jest na świecie, ostrzegał w TOK FM profesor Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej.
Trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o przedwczesną radość. Na pewno zmienność inflacji jest tym zjawiskiem, które zaskoczyło ekonomistów, zaskoczyło szefów banków centralnych, organy decyzyjne banków.
Bo na przykład w Stanach Zjednoczonych inflacja znów zaczęła rosnąć bardziej niż spodziewali się ekonomiści. Także w Polsce prognozy mówią, że już w trwającym kwietniu inflacja znów zaczęła przyspieszać. Długo oczekiwane pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy są już w Polsce. W ramach pierwszej płatności rządzący dostali z Brukseli przelew na 27 miliardów złotych. Pieniądze już są, teraz trzeba je sprawnie wydać, komentowała w TOK FM Bożena Lublińska-Kasprzak, ekspertka Business Center Club do spraw funduszy europejskich.
Bardzo dobre zarządzanie jest potrzebne, dlatego że tych pieniędzy naprawdę jest bardzo dużo w bardzo krótkim czasie do wykorzystania. Bardzo duże projekty, bardzo skomplikowane i bardzo dobre zarządzanie między wieloma instytucjami zaangażowanymi w wykorzystanie czy obrabianie tego programu, wniosków tego programu.
Rozumiem,
jest
będzie
bardzo
kluczowe
bo... w pełnym wykorzystaniu, ale nie tylko pełnym, dobrym jakościowo, bo te pieniądze, tak powiem, nam się rzeczywiście należały.
Rząd planuje, że z pierwszego przelewu ponad 1,5 miliarda złotych trafi na program Czyste Powietrze. Pieniądze pójdą też na zwiększenie dostępu do szerokopasmowego internetu, remonty na kolei i budowę żłobków. Krajowy Plan Odbudowy to w sumie blisko 260 miliardów złotych. Termin na wydanie tych pieniędzy mija w 2026 roku. Tu Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Pracodawcy wciąż ostrożnie podchodzą do poszukiwań pracowników. W marcu na najpopularniejszych portalach rekrutacyjnych przedsiębiorcy opublikowali ponad 260 tysięcy ofert pracy. To aż o 1/5 mniej niż rok temu. Widać jednak pewne odbicie, bo nowych ofert przybyło w porównaniu z lutym, wynika z opracowania Grant Thornton. Liczba ofert w Polsce nadal się kurczy w dość szybkim tempie, ale te spadki przestały się pogłębiać, podkreślają autorzy badania. Najmocniej kurczy się popyt na finansistów i informatyków. Najbardziej stabilny jest popyt w pracach fizycznych. Rynki ze spokojem zareagowały dziś na wydarzenia na Bliskim Wschodzie. W weekend w ramach odwetu za izraelski atak na irański konsulat w Damaszku Teheran wysłał na Izrael ponad 300 dronów i pocisków. Prawie wszystkie zostały strącone. Rynki, choć na wydarzenia w tamtym regionie świata patrzą z dużym niepokojem, miały wkalkulowany taki rozwój wydarzeń, mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP.
Reakcja rynków zdarzyła się przez ostatni tydzień lub dwa tygodnie. Kiedy popatrzymy na to, co stało się z dolarem, dolar się w tym czasie umocnił, ropa zdrożała. Mieliśmy powściągliwe bardzo zachowanie giełdy, która mimo trendu wzrostowego lekko skorygowała się od początku kwietnia. A zatem rynek chyba spodziewał się i wyceniał już ten atak. I to, co dzisiaj mamy, to mamy raczej odreagowanie, uspokojenie. Indeksy akcyjne rosną. Ropa leciutko, ale jednak tanieje. A zatem reakcja odwrotna od intuicyjnej. I ja ją interpretuję w ten sposób, że cała ta sytuacja skończyła się troszkę lepiej, niż można się było obawiać. Nie doszło przynajmniej do natychmiastowej eskalacji, choć na razie rząd premiera Netanyahu już zapowiada, że jednak widzi konieczność odwetu, co mnie osobiście napawa wielkim niepokojem.
W miarę spokojnie też dziś na złotym, choć widać osłabienie po kolejnych danych ze Stanów Zjednoczonych, oddalających perspektywę obniżek stóp procentowych w największej gospodarce świata. Euro jest na granicy 4 zł i 30 groszy, frank po 4,43, dolar 4,05, funt po 5,04. 7 na 10 polskich studentów poszło do pracy, żeby pokryć miesięczne koszty utrzymania. Tak wynika z badania sytuacji majątkowo-bytowej polskich studentów. Problemem młodych jest brak akademików, ogromne koszty wynajmu mieszkań i codzienne koszty, w tym wyżywienia, mówiła w TOK FM Olga Łukaszewska, studentka z Warszawskiego Koła Młodych Inicjatywy Pracowniczej.
Taki obraz studenta rysuje się w ten sposób, że jest to osoba, która mieszka w wynajmowanym pokoju za horrendalne pieniądze. Osoba, która po prostu żywi się kanapkami z jakiejś taniej piekarni i nie ma czasu na odpoczynek, bo pracuje po studiach.
Kluczowa w związku z tym jest, jak podkreślała gościni TOK FM, zmiana polityki socjalnej uczelni.
Ekonomia 360. Pogoda.
Jutro w ciągu dnia duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a także burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej części Polski, a maksymalnie na termometrach na ogół od 7 do 12 stopni, lokalnie w centrum nawet do 13, nawet w tej sytuacji, no bo to będą chłodne dni, a chłodniej będzie właściwie tylko nad morzem, około 6 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. W Warszawie w południe ciśnienie wyniesie 987 hektopaskali.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jutro około 18.30 na Spotify i Apple Podcasts znajdą Państwo kolejne podsumowanie dnia. A w aplikacji TOK FM pełna wersja audycji, m.in. rozmowy z gośćmi TOK 360, również wszystkie cytowane przed chwilą rozmowy, dużo więcej podcastów i radio na żywo. Zachęcam do subskrybowania, zachęcam do oceniania, polecania znajomym. Adam Ozga, do usłyszenia ponownie w podsumowaniu dnia.